Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. Dziś w audycji Ładne Kwiatki spotykamy się z Alicją Maj w Ogrodach Majowych w Rykach. Alicja jest autorką książki Trawy ozdobne. Alicja, nie chcę uwierzyć, przede wszystkim dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam.
Że ktoś tak młody jak ty ma tak ogromną wiedzę o trawach. Znaczy, interesuje się trawami.
Tak, ja też ogólnie miałam to szczęście, że ja tak dorastałam tak w świecie traw, bo rodzice są tutaj zafascynowani już od wielu lat tymi trawami.
To chyba jest najważniejsze, tak. To wtrącenie, najważniejsze trawowe miejsce w Polsce.
No właśnie, cieszę się. Ale ogólnie, no właśnie miałam to szczęście, że tak dorastałam w tych trawach i po prostu nimi przesiąkłam. Mhm. Więc cały czas jakoś łapałam tą wiedzę i później jeszcze, no już później jak poszłam na studia, też jestem po architekturze krajobrazu, to jeszcze bardziej się tymi trawami tak zainteresowałam.
To zdjęcia są tak fotogeniczne, to, czy też gdzieś po drodze uczyłaś się robić zdjęcia?
Nie, ja amatorsko, zupełnie amatorsko zdjęcia robię. Także mam nadzieję, że wychodzą.
Trawy są fotogeniczne, jednym słowem, tak?
Tak, tak. Znaczy, może nie wszystkie nawet, bo niektóre mają takie grube kwiatostany, jak na przykład miskanty. Grube kwiatostany to się łatwo dosyć fotografuje, ale są tak jak na przykład to, co mamy na okładce, to jest proso rózgowate. One mają takie bardzo delikatne, ażurowe kwiatostany i to jest czasami ciężko wyłapać do
zdjęcia. I wdobyć tę ażurowość, tak?
Tak.
To rzeczywiście może
i złapać jeszcze też kolor właśnie, problem, to też nie zawsze jest takie łatwe.
Dlaczego trawy są modne? O, to jest pytanie. Bo są modne, trzeba przyznać.
Prawdę mówiąc, to się zaczęło jakoś, no, kiedyś trawy były tak może mniej popularne, to było
one
tak...
One były traktowane po macoszemu w Polsce.
Tak, ale też był taki stereotyp, że trawy strasznie się rozłażą, że trawy gdzieś wędrują po ogrodzie, strasznie się sieją, są problematyczne po prostu, ale z czasem jakoś, no, szkółkarze też zaczęli bardziej uprawiać takie trawy, które rosną w kępach i które nie rozchodzą się rozłogami po ogrodzie. I ten taki stereotyp, że te trawy są takie ekspansywne, troszkę ucichł i klienci już się po prostu mniej boją tego i wiedzą, że takie, że trawy po prostu są ozdobne, ale nie są groźne.
Ale ulotność stała się rzeczywiście wartością.
Tak, tak. Przede wszystkim kolorystyka. Trawy są niezwykle efektowne, jeżeli chodzi o kolorystykę. No i szczególnie oczywiście jesienią.
Ale teraz mamy właśnie czas traw.
To jest, tak, dokładnie, czas traw i no teraz tak naprawdę są te wybarwienia. Najwięcej teraz traw kwitnie. Chociaż też dużo mamy takich, co na przykład wiosną pokazują swoje takie największe piękno. O nich się troszeczkę mniej mówi, ale też
o nich się wcale zupełnie nie mówi, dlatego że, tu znowu wtrącenie, najmodniejsze są te trawy preriowe, prawda?
Tak, tak.
One wiosną nie wyglądają. Właściwie wiosną to ich nie ma. One bardzo późno ruszają.
Tak.
Nie ma ich przez do połowy lata.
Właśnie dużo traw jest takich, że ruszają gdzieś tam kwiecień, maj nawet. Dopiero puszczają pierwsze liście. Niektórzy się boją, że w ogóle zmarzła ta trawa, a one późno ruszają, tak jak na przykład miskanty późno ruszają, rozplenice też późno ruszają, ale na przykład możemy sadzić seslerie, które kwitną już w marcu, albo nawet w lutym potrafią zakwitnąć. I te liście są nawet częściowo zimozielone, czyli zimą też mamy jakiś ten akcent zieleni, plus kwitną wczesną
seslerie, powtarzam nazwę, dlatego że o tych trawach to podejrzewam, że seslerie, nikt nie widział, nikt nie słyszał.
Seslerie Heuflera, bo mamy na przykład też seslerię jesienną, która kwitnie właśnie teraz jesienią, natomiast jeżeli chcemy coś mieć takiego wiosną, efektownego, gdy jeszcze no, większość śpi, a chcemy, żeby już coś kwitło, no to seslerię Heuflera.
To na jakiej to rabacie? Na wiosennej właśnie?
Tak, na takiej wiosennej.
I że ona będzie kwitła wśród tulipanów, powiedzmy?
Tak, właśnie jak wychodzą jakieś tulipany, takie wczesno-wiosenne.
Czy innych cebulowych?
Tak, inne cebulowe kwiaty, to możemy też sobie taką seslerię dosadzić i to będzie taki fajny akcent.
Ta trawa jest trudna, łatwa?
Łatwa w uprawie. Naprawdę wiele nie trzeba. Może rosnąć i w półcieniu, i w słońcu. Ziemia też nie musi być jakaś taka...
A co z nią będzie tym późnym latem?
Zostają liście. Bardzo ładne, dekoracyjne. Są dosyć takie grube te liście, pokryte nalotem woskowym. I one mają fajną kolorystykę, bo są takie niebiesko-zielone. Z takim niebieskim akcentem, więc to też fajnie wygląda. No i ona nie podsycha później zupełnie. Ładnie się zachowuje. Jedyne co to kwiatostany zasychają.
Trawa na wiosnę, trawa na lato. To bardzo interesujące i ciekawe, bo rzeczywiście te trawy to przede wszystkim są na jesień. Albo nawet na zimę, bo nie ma to jak te trawa oszroniona.
Tak, no ja to ogólnie uwielbiam robić zdjęcia właśnie jesienią, szczególnie jak mamy takie poranki jesienne, gdy jest mgła, jeszcze zupełnie taka, naprawdę taka pogoda fascynująca, gdzie tu można wydobyć jeszcze lepiej te kolory. Mm-hmm. One są wtedy takie bardziej zimne, ale niektóre trawy wtedy są lepiej widoczne po prostu, tak jak na przykład mamy rozplenice, te kwiatostany takie pokryte troszeczkę właśnie w tej mgle, no to zupełnie wygląda magicznie.
Seslerię to raz, a potem... Przed jesienią jeszcze?
Przed jesienią jeszcze możemy Na przykład obiedkę szerokolistną. To jest trawa, która kwitnie latem, ale jest też, na przykład jeżeli byśmy chcieli coś do bukietów, no to ona jest bardzo fajna na kwiat cięty. Ona ma takie spłaszczone kłoski, bardzo fajnie wygląda.
Jak to brzmi? Trawa dobra na kwiat cięty.
Tak.
Wiesz, bo trawy też do tej pory były towarzystwem kwiatów, prawda?
Tak.
One tworzyły, robiły to otoczenie kwiatów. Mhm.
Tak, zgadza się.
Szczególnie jakichś takich dzikich bukietów. O.
Tak.
Wiejskich bukietów.
No, trawy w ogóle przede wszystkim się kojarzy jakie takie uzupełnienie może, bo przeważnie ten ogród to głównie się składa z tych kwiatów, bylin, z takiego szkieletu. Natomiast trawy, no to przeważnie nam uzupełniają. Ale też jest tak, że możemy, u nas na przykład w ogrodzie można zobaczyć ogród, który składa się praktycznie z samych traw i to też jest do zrobienia. Tylko właśnie tak jak mówiłam, warto wziąć pod uwagę, które trawy się wcześniej budzą, żeby to nie było tak, że do maja nie mamy nic, a dopiero później wszystko nagle rusza i wszystko jest naraz, tylko żeby to tak stopniowo wydobywać właśnie te kwiaty, kolor i...
No tak, ale trawy znowuż są czasami takimi elementami dominującymi, prawda?
Tak, zgadza się. Szczególnie te duże trawy. Mm-hmm. No to
jak
mogą...
te miskanty.
Tak, jak miskanty, czy no, trudniejsze w uprawie o wiele trawy pampasowe, ale też jednak no, mogą być takim, taką dominantą w ogrodzie.
A wśród traw kolorowe kwiaty, nie wiem, no, werbena patagońska, tak. Czy być może jakieś, co tam, czosnki?
Czosnki, tak, oczywiście. W ogóle trawy też bardzo dobrze się łączą z czosnkami. My w ogrodzie też robimy takie połączenie. I mamy teraz, w ogrodzie można zobaczyć fajne połączenie. Mamy trzcinnik krótkowłosy, który teraz dopiero kwitnie. On ma takie kwiatostany jak wrzeciono. Takie bardzo puszyste, ładne. I kwitnie bardzo długo, on nawet jeszcze zimą jest ozdobny też. I mamy fajne połączenie z białym czosnkiem, który kwitnie właśnie teraz. Czosnki się kojarzą, że kwitną wcześniej, ale on kwitnie teraz, jesienią. Wrzesień mamy, a on jeszcze kwitnie. To jest odmiana Cliffs of Dover. Przepiękny czosnek, bardzo się rozrasta i takie połączenie właśnie, że pierwsze piętro czosnek, następne ten trzcinnik i to jest zupełnie takie fajne, bardzo nowe połączenie.
Trawy, przyznajmy, one są proste w kompozycji, w komponowaniu.
Tak, tak. No, w ogóle wybór mamy w tej chwili ogromny.
Tylko trzeba wiedzieć, jakiej będą wysokości,
tak.
Powiedział laik.
Wysokości i szerokości jeszcze bym powiedziała, bo aha. Niektóre są dosyć takie nieekspansywne, ale mocno rozkładające
ale
się.
Ale potrafią być rzeczywiście sporą kępą.
Tak, i niektóre po prostu potrzebują więcej przestrzeni, więc jeżeli mamy mały ogród, no to warto wybierać coś po prostu mniejszego, coś, co nam się zmieści.
To chciałem Cię zapytać jeszcze o trawową instrukcję obsługi.
Trawy są bardzo łatwe w obsłudze. Ogólnie większość traw, może, no nie, no przynajmniej połowa, może rosnąć w takich glebach ubogich, słabych. Nie mają jakichś wielkich wymagań. Niektóre potrzebują większej wilgotności, bardziej zasobne, no to rozplenice, bardziej zasobne gleby, no to rozplenice japońskie na przykład. Natomiast trawy typu jakieś właśnie prosa, czy te sasleria, jak wspominałam, czy takie inne preriowe trawy, no to na ubogie gleby jak najbardziej. To teraz takie warunki, jak mamy, czyli susza, jakieś słabsze gleby, duże słońce, wysokie temperatury. Wiele traw się właśnie w takich warunkach dobrze sprawdza.
No teraz generalnie mówi się o tym, żeby nie robić trawników, tylko robić murawy.
Tak, właśnie. No i też mówi się właśnie, żeby robić takie ogrody, gdzie no nie trzeba tak dużo tej wody używać do podlewania, prawda, żeby ją oszczędzać. Więc jeżeli chcemy stworzyć taki ogród z traw, no to to jest właśnie, no teraz jest dobry.
Nie trawnik, proszę Państwa, a to jest różnica.
Tak.
Tylko trawa. Trawa jest wysoka. Trawnik trzeba kosić i to dosyć często.
Tak.
Trzeba nawozić, trzeba podlewać. On jest wymagający. A trawy często nie są wymagające.
Tak, i właśnie już jak wspomniałeś o tym nawożeniu, no to traw nie, tak naprawdę traw praktycznie nie musimy nawozić, chyba że jakieś trawy bardziej wymagające, które mają naprawdę słabą glebę, no to możemy tam podsypać na przykład kompostem, co jest lepsze niż nawozy.
Ten kompost chyba się przyda, dlatego żeby
tak.
Pomiędzy trawami nie rosły też chwasty.
Tak,
prawda?
Zgadza się, oczywiście. Natomiast właśnie traw z reguły, na przykład u nas w ogrodzie, my nie nawozimy wcale i rosną bardzo dobrze. Trawy często jest tak, że jeżeli damy nawóz albo nawet za dużo nawozu, no to one po prostu się robią wybujałe, kładą się, po deszczu już się nie wstaną, będą takie bardziej...
No właśnie w przypadku traw podobno jest tak, że im mniej tym lepiej.
Tak, zgadza się, dokładnie.
Że możemy rzeczywiście je podsypać nawozem, one będą wtedy takie ogromne, mm-hmm. wielkie, ale jak wspomniałaś, one będą się kładły.
Tak, i to, co też rzadziej się mówi, jeżeli przenawozimy trawę, no to są bardziej wrażliwe na mróz. Czyli jeżeli damy za dużo nawozu, no to one nam zimą mogą, jest ryzyko, że nam wymarzną, jeżeli na przykład będzie bezśnieżna zima. To też jest takie ryzyko. Natomiast to, co się do traw, jedyne, co trzeba robić, no to ich cięcie, tak naprawdę.
I to cięcie, proszę Państwa, wiosną, tak? To też jest ważne, że...
Wiosną, natomiast my w ogrodzie, ze względu na to, że my mamy szkółkę i wiosną nie tylko trawę, ale też iglaki szczepione i mamy kopanie roślin, dzielenie, szczepienie, my ścinamy trawy jesienią. I to już w październiku.
Nie róbcie tego w domu.
Nawet w październiku już nam się zdarza ściąć trawę, natomiast robimy to od wielu, wielu lat i naprawdę nigdy z tego powodu nam się nie zdarzyło, żeby trawy wymarzły. Mhm. Więc to nie jest tak, że trawy wymarzną, jeśli je zetniemy jesienią. Natomiast...
Ja myślałem o czymś innym, że pozbawiamy się tego efektu,
tak,
piękna.
Tak, i właśnie
to
do tego
raz.
Dążę.
Ale też pomyślałem sobie o owadach, które bardzo lubią, tak, zimować w suchych trawach.
No i też schronienie dla innych zwierząt, co na pewno, że zimą gdzie tam mają gdzie buszować, no nie. Natomiast to jest też efekt wizualny. No i przede wszystkim trawy bardzo ładnie wyglądają zimą, no szczególnie taką wczesną, czy nawet, no późną zimą też nawet, pomimo, jeżeli mamy za dużo śniegu, no to też one potrafią jednak później ładnie wyglądać.
Ale robicie to też, ścinacie te trawy też w ogrodzie pokazowym? Chyba nie.
Też.
Tak.
Zimą mamy ogród już nieczynny do zwiedzania, zamknięty mamy, więc no po prostu to takie sprzątanie ogrodu.
No bo jeżeli Państwo kochają trawy, to polecam Państwa uwadze wybrać się do RYG, do ogrodu trawowego, ogrodu pokazowego.
Tak,
założonego przez Twoich rodziców,
przez,
tak?
Tak?
Ho, ho, ho.
Rodzice założyli ten ogród no już w 99 roku, to tak jak ja się urodziłam. I to było na początku tak...
Nie wiedzieli, że ty pokochasz trawy?
Nie wiedzieli, natomiast u nas zaczynało się od iglaków szczepionych, bo rodzice najpierw byli pasjonatami iglaków. I to tak naprawdę ta taka główna część ogrodu, no to składa się głównie z tych iglaków, bo to było pierwsze nasadzenie, to były właśnie drzewa, krzewy. Natomiast później szukali tego uzupełnienia.
Pytanie brzmi, dlaczego ty się przeciwko tym trawom nie zbuntowałaś i temu ogrodnictwu?
Nigdy nie byłam zmuszana. To było tak, że jeżeli będę chciała, jeżeli to pokocham, to oczywiście mogę tutaj działać dalej.
Młodzież to kontestuje, tak?
Tak, tak. Natomiast podejrzewam, że jakbym była taka zmuszana, no to mogłabym się troszeczkę buntować.
A ty z aparatem w trawę, proszę bardzo.
Tak, a ja to jednak pokocham.
Albo do pracy też podejrzewam, tak?
Znaczy...
Do pracy w te trawy.
Tak, no to ja to oczywiście też lubię bardzo i no to jest taka dla mnie czysta przyjemność po prostu.
Dziwna inna jesteś, Alicjo Mai.
Tak, ale nie, no myślę, że to jest naprawdę taka przyjemna praca, no i też najważniejsze, że lubi się to, co się robi po prostu, że to sprawia po prostu przyjemność.
Takie proste, takie banalne, a takie prawdziwe.
Tak.
No to Alicja Mai jest naszym gościem. Proszę Państwa, dzisiaj w Rykach jesteśmy w ogrodnictwie Daglezja, w ogrodzie pokazowym Daglezja. To miejsce, w którym jesteśmy, słynie z czego? Z Narodowej Kolekcji Miskantów, proszę Państwa.
Tak, bo tak naprawdę nasza przygoda właśnie zaczęła się od miskantów chińskich. I to jeszcze wtedy, gdy one tak nie były bardzo popularne. No teraz miskanty są...
W każdym ogrodnictwie.
Niemal w każdym ogrodzie są miskanty. Natomiast kilkanaście lat temu jeszcze nie były tak popularne. No i od tego się zaczęła nasza przygoda. Mój tata z mamą zaczęli je zwozić po prostu niemal z całego świata, z Europy. Poszukiwali nowych odmian i zaczęli je po prostu kolekcjonować. Czyli to, czego nie mieli, to przywozili do domu i sadziliśmy u siebie w ogrodzie. No i później się okazało, że jest wiele innych traw, które są równie ciekawe. I tak naprawdę teraz mamy ogród z kolekcją różnych traw, natomiast ta kolekcja narodowa dotyczy się tylko miskantów.
To znaczy kolekcja narodowa, tak?
Ona jest przyznawana...
Miskant, trawa chińska, trzeba przyznać, tak?
Tak, kolekcja narodowa...
A tutaj tworzymy naszą polską narodową kolekcję... Tak. Chińskich traw.
Są różne kolekcje narodowe w Polsce, na przykład hortensji, bukszpanu, różne kolekcje. One są przyznawane przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. No i wtedy to już jest tak oficjalnie zaznaczone, że ta kolekcja znajduje się w danym miejscu, przez kogo jest stworzona, czy przez jakąś instytucję. No i ona już jest po prostu, można ją cały czas powiększać oczywiście. My cały czas, to nie jest tak, że my się zatrzymaliśmy, jak dostaliśmy ten status. Cały czas zbieramy te
miskanty. A tu jest jakieś Polskie Towarzystwo Trawiarzy?
Znaczy...
Hodowców traw?
Może nie takie Polskie Towarzystwo. Natomiast hodowcy traw w Polsce ogólnie bardzo dobrze się znają i lubią się. Spotykamy się na różnych imprezach, czy też prywatnie. No i mamy kontakt cały czas.
To jest w ogóle takie zajęcie, które może budzić uśmiech, prawda?
Tak.
Bo to ci, którzy hodują trawkę, wiesz, w cudzysłowie
tak.
mówiąc.
Ale ogólnie też takie, czy nawet już nie tylko trawiarze, ale takie ogólnie taka społeczność szkółkarzy, no to jesteśmy sobie bardzo bliscy i myślę, że no, fajnie, że trzymamy wszyscy razem kontakt. Wymieniamy się różnymi
spostrzeżeniami. W sposób przemysłowy, tak? Też mówiąc najprościej, hoduje się trawę.
My mamy matyczniki.
Jaka to jest droga?
Z podziału Kępy. My mamy mateczniki, czyli mamy posadzone odmiany w rządkach, najprościej jakby to powiedzieć. I wiosną po prostu wykopujemy te kępy, gdy już są narośnięte.
I tą kępę ciach na 4 na przykład?
Na więcej nawet, bo te sadzonki robimy malutkie i one później w doniczkach jeszcze narastają. Więc po prostu jest z podziału. No też trawy rozmnaża się na przykład z in vitro. Natomiast to są laboratoria w Polsce, gdzie się tym zajmują. Na przykład to jest już na szerszą skalę, na wiele większą. Za granicę też są trawy robione. Natomiast my specjalizujemy się właśnie z podziału kępy.
I to jest proste, to jest banalne. To właściwie może zrobić każdy w swoim ogrodzie. Bo na czym polega ogrodnictwo? Moim zdaniem ogrodnictwo w dużej mierze polega na sztuce cierpliwości.
Tak, zgadza się. No też teraz
dzielimy i czekamy. Tak,
dzielimy i czekamy.
Wsadzamy te wszystkie części z powrotem do ziemi w różnych miejscach i czekamy, a potem za rok, za dwa, za trzy, znowu możemy podzielić.
Tak, oczywiście. No właśnie
to się
też jak mamy mateczniki, no to na przykład gdy sadzimy malutkie trawy, bo sadzimy malutkie sadzonki, no to na przykład po 3 latach, załóżmy, gdy już ta kępa narośnie, no to ją dzielimy. No gdyby to była bardzo duża, już na przykład kilkunastoletnia kępa, no to potrzeba naprawdę dużo siły, żeby na przykład takiego miskanta podzielić. Oczywiście, że zależy na jakiej glebie rośnie, bo na przykład jeżeli mamy piaski, no to lepiej, ale na przykład na gliniastej glebie, no to podzielić taką kępę trzeba dużo siły.
To prawda.
Tak. To czasami
też
nie
jest. Są na to jakieś lepsze sposoby niż zwykła łopata?
Siekiera. Siekierą na przykład można sobie pomóc, żeby było troszkę łatwiej, ale no też...
O takim przyrządzie ogrodnika nie słyszałem.
Tak. Ale no, to przeważnie tym u nas się mężczyźni w szkółce zajmują.
Przed waszą szkółką stoją takie najważniejsze trawy, te trawy ozdobne, nagrodzone, proszę państwa.
Tak. W tym
jeden,
roku
drugi, trzeci, czwarty
możemy
medal
się pochwalić. Na wystawie Zieleń to życie teraz na początku września była, zdobyliśmy
w Warszawie.
W Warszawie. Złoty medal zdobyliśmy za miskanta chińskiego Silver Charm. No i to jest nasza odmiana, wyhodowana w naszej szkółce. No już wyhodowana prawie 10 lat temu, ale w tym roku dopiero pierwszy raz ruszyła sprzedaż tej odmiany. Czyli zanim się wyselekcjonuje daną odmianę, no to te kilka lat trzeba, żeby ona dopiero została ruszona, żeby była sprzedaż tej odmiany. To nie jest tak, że coś się wyselekcjonuje i zaraz będzie w sprzedaży, tylko do wszystkiego trzeba czasu.
A jak, w jaki sposób powstają nowe odmiany traw? To też jest takie pytanie.
No właśnie, tak jak mówiliśmy,
ten początek był gdzieś tam w Chinach, tak? Rozumiem,
tak.
Rodzice wybrali się na wycieczkę i ciach tam buszowali po polach, wyciągali trawę. Nie, to oczywiście teraz to...
Tak, ale chodzi o to, że na przykład tak jak mówiłam, że na przykład dzieli się kępy traw, żeby powstały nowe sadzonki. Wtedy mamy to samo, co roślina mateczna. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać coś zupełnie nowego, to na przykład miskanty chińskie musimy siać. I my zbieramy nasiona z najciekawszych odmian, które są dla nas po prostu najciekawsze, najbardziej nas inspirują. Wysiewamy je i później pikujemy te sadzonki, wysadzamy w pole i obserwujemy. I na przykład teraz też mamy, kilka lat temu wysialiśmy prawie 12 tysięcy siewek do gruntu i obserwowaliśmy te trawy. I w tej chwili z tych 12 tysięcy mamy około 30 traw, które są dla nas ciekawe. No i z tego powstaną w przyszłości nowe odmiany.
A to jest taki rodzaj też cierpliwej selekcji, tak?
Tak, trzeba wybierać, trzeba praktycznie codziennie, trzeba się przejść po polu i sprawdzić, jak wyglądają trawy, bo z dnia na dzień zupełnie się zmieniają.
A to, co najpiękniejsze w trawach, to oczywiście ich kwiaty, tak?
Tak, kwiatostany, ale też no, jeżeli wybieramy nowe sadzonki, nowe odmiany, no to jest ważne ułożenie liści. Czy te liście nie łapie na przykład jakaś choroba? Często mogą być jakieś plamistości na słabszych sadzonkach. Czy kwiatostany są rozłożone na równej linii, czy może są jakieś tam nieregularności? Jaki jest kolor kwiatostanów? Czy długo się utrzymuje? Jaka jest forma kwiatostanów? Jak szybko się puszy? No, jest dużo takich rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, gdy wybiera się nową odmianę.
Wiesz, a wydaje się, że trawy to one zupełnie nie chorują, że z trawami to nie ma żadnego problemu i nie będzie problemu.
Tak, znaczy mało jest tak naprawdę problemów z trawami. Czasami mogą być jakieś plamistości na liściach, no tam rdza łapie czasami trawy, to na przykład trzcinniki łapie. To wtedy, jeżeli na przykład lejemy wodą po liściach, podlewamy trawy po liściach, ale na przykład jest duża wilgotność w powietrzu. Mhm. Wtedy się ta rdza może pojawiać.
Lepiej jednak podlewać po gruncie jakoś,
tak,
do ziemi.
Tak, tak. Jeżeli podlewam, to lepiej do ziemi. Natomiast ta rdza nie jest jakaś groźna. To po prostu chodzi o taki efekt wizualny.
Bo nie słyszałem, żeby była jakaś taka choroba typu tam bukszpany na przykład.
Tak, nie. No to w trawach...
Że jest ćma bukszpanowa i ona atakuje całe założenia bukszpanowe. Mhm. Z trawami?
Ja już na przykład spotykam się ewentualnie tylko z mszycą, ale mszyce to na kostrzewach na przykład. Z tym się spotykam albo na tużycach, które są podobne do traw. To nie są trawy, ale natomiast też zdarza się, tam mszyca zaatakuje. Ale to nie jest jakoś bardzo pospolite. To są takie naprawdę pojedyncze przypadki i większość osób, które ma trawy w ogrodach, to z tym się po prostu nie spotyka.
A jeszcze jedno ważne pytanie. Trawy do cienia, bo też te trawy bardzo mocno kojarzą się ze słońcem. One kojarzą się z łąką.
Tak. No i w sumie to jest racja. Większość traw jest zdecydowanie do słońca. Mm. Natomiast taka najbardziej popularna trawa do cienia, no to jest Hakonechloa smukła. No to na taki półcień.
Powtórz.
Hakonechloa smukła.
Proszę bardzo, dziękuję.
I mamy fajne odmiany, bo są odmiany, które na przykład jesienią potrafią się wybarwić na, mają zielone liście, ale jesienią wybarwiają się na przykład na czerwono. Liście się wybarwiają. Albo mamy na przykład liście paskowane, czyli na przykład żółto-białe liście paskowane. No i to też jest taki efekt kolorystyczny. I one w półcieniu, gdzieś tam pod drzewami, wśród jakichś paproci, bluszczu, jak najbardziej mogą rosnąć.
Wiesz, bo to jest zawsze kłopot z trawnikiem, tak?
Tak.
Drzewo a trawnik, to w tym miejscu, gdzie jest drzewo, zwykle ten trawnik zanika.
To jak najbardziej tam taka hakonechloa może rosnąć.
A co innego z trawami ozdobnymi? Nie.
Jeżeli coś wyższe, na przykład, bo hakonechloa to jest gdzieś tak 50 cm wysokości. To jeszcze nie jest wysokie, to gdzieś tam na pierwsze piętro rabaty. Natomiast jeżeli chcemy coś wyższego, no to na przykład szaroobródek syberyjski.
Aha.
No to nawet gdzieś tak z 1,5 metra może mieć.
No to już jest coś.
Tak, i to już jest coś. No to on też się bardzo fajnie zachowuje w takim półcieniu. Kwitnie latem i liście ma takie troszeczkę podobne do bambusów. Takie pod kątem 90 stopni odchodzą. Natomiast też to jest taka, no już coś z wyższych traw fajnego do cienia.
Zresztą te miskanty cieszą się taką popularnością ze względu na swoją właśnie wysokość, obfitość, wielkość.
No, też mamy dużo potężność. Takich odmian. No na przykład, czy właśnie miskant chiński Rosji, taka popularna odmiana, no to na przykład może być, no ma te 3 metry. Natomiast teraz jest fajna odmiana, która...
3 metry? Dobrze usłyszałem?
Tak, tak. Natomiast...
To prawie drzewo.
Prawie tak. Natomiast jest bardzo fajna odmiana, która zyskuje dopiero popularność. To jest miskant chiński Milos. I on albo nie zakwitnie w naszym klimacie, albo zakwitnie gdzieś tak w październiku. Natomiast ma bardzo fajne, cienkie dosyć liście, takie żywo-zielone i on dorasta do 3,5 metra wysokości, więc jest bardzo wysoki i jest jednocześnie dosyć wąski u spodu, że ta kępa nie jest aż tak bardzo szeroka, ale jest bardzo wysoka. I co ważne, ta trawa się nie pokłada, czyli ważne jest to, że zachowuje swoją wysokość, ale na przykład jeżeli mamy czy jakąś wichurę, czy duże deszcze, czy taką niesprzyjającą pogodę, no to ona się nie pokłada.
Czym jest książka? Wrócę do początku naszej rozmowy. To jest taki swego rodzaju przewodnik po świecie traw?
Tak. Zaczynamy tak od początku, czyli troszeczkę...
Zaczęłaś od przyjemności fotografowania.
Tak. Zaczęłaś od fotografowania. Ogólnie ta książka, to przechodzimy tak po kolei, troszeczkę od historii traw. Później mamy właśnie o uprawie, o zastosowaniu, co możemy właśnie, jak możemy trawy wykorzystać, czy to w ogrodzie, czy nawet we florystyce. I później jest vademecum traw, czyli takie przejście przez najważniejsze gatunki, które możemy wykorzystać u nas w ogrodzie w Polsce. Takie gatunki, które dobrze zimują. Jeżeli są jakieś takie z pogranicza zimowania, to jest to wyraźnie zaznaczone. Natomiast nie ma takich traw jednorocznych w tej książce. Czyli jeżeli już się na coś zdecydujemy z tej książki, no to są takie bardziej pewne trawy. Są na przykład, czy rozplenica rubrum, to jest taka dosyć bardzo popularna trawa o czerwonych liściach, bo wiele osób szuka czegoś właśnie z tym kolorem o czerwonych liściach, żeby już najwcześniej, jak najwcześniej ten kolor był. No ale niestety ta rozplenica nie zimuje, jest jednoroczna. Można próbować ją przezimować gdzieś w garażu, w donicy, ale nie wszystkim się to udaje i tak jak rozmawiamy z klientami, to Bardzo rzadko się to udaje. Może się udać, ale raczej się nie nastawiać.
Piękne zdjęcia to raz, trochę historii to dwa i przede wszystkim to informacje, tak? Jak hodować, jak uprawiać, tak, jakie tak. Będziemy mieli efekty.
Właśnie na końcu książki, co jeszcze jest fajne, no to na przykład mamy takie najczęściej zadawane pytania. I są właśnie takie różne pytania dotyczące uprawy, czyli dlaczego na przykład kępa od środka zasycha.
Jest pusta, zasycha. Tak, albo i co dlaczego, z tym zrobić?
Tak, i co z tym zrobić od razu? Dlaczego na przykład liście niektórych traw wiosną robią się białe, a powinny być zielone? Też zachodzi takie zjawisko.
A dlaczego?
To jest ze względu na temperaturę. Na przykład trawy ciepłolubne typu rozplenica japońska, gdy wypuści liście i spadną bardzo nisko temperatury.
To ją przemrozi.
To po prostu tak trawa reaguje. Tak, i robi się biało, ale to nie jest nieodwracalne. Po prostu jak nadejdą lepsze temperatury, cieplejsze, no to się ten kolor powraca.
Ta książka może być odkryciem. Jak teraz otworzyłem ją na zupełnie przypadkowej stronie i co przeczytałem? Cukrowiec rawenny. Nawet nie słyszałem o takiej trawie jak cukrowiec rawenny.
Tak, jest troszeczkę takich traw mniej znanych, żeby nie było tak, że...
Buteluna smukła na przykład.
Tak, buteluna smukła. Bardzo fajna trawa, już jak mówimy o tej buteluli, to trawa właśnie na takie suche stanowiska, słabe gleby i do miast.
Tak.
Do miast jak najbardziej polecana. Właśnie kilka jest takich gatunków mniej znanych w tej książce, które mogą być takim troszeczkę bardziej odkryciem.
Imperata cylindryczna, która bardzo ładnie na zdjęciu przynajmniej przebarwia się na czerwono.
Tak. Udało się tutaj uchwycić taką niemal całą czerwoną na zdjęciu.
O, koranderia pampasowa. To może być jakaś...
Czyli trawa pampasowa właśnie, no to tu jest właśnie też zaznaczone z tym zimowaniem, że to nie zawsze się udaje. Niektórzy w Polsce mają bardzo ładne egzemplarze, tak jak na zdjęciu tutaj też mamy w książce, to jest w Polsce robione, a na przykład u nas w ogrodzie, na wschodzie polskim, jesteśmy na wschodzie, no to z tym zimowaniem jest już gorzej. U nas temperatury są po prostu za niskie, żeby te trawy, wszystkie odmiany trawy pampasowej się dobrze...
A ja bardzo żałuję, ale rozmowę musimy już powolutku kończyć. Polecam Państwu uwadze książkę Alicji Maj, Trawy ozdobne. Polecam Państwa uwadze też wyprawę do Ryk. To jest, no tak generalnie rzecz ujmując, pomiędzy Warszawą a Lublinem. Tak,
dokładnie. Tak, niemal pośrodku.
W połowie drogi mniej więcej. Ogrodnictwo Daglezja i ogród pokazowy. Ale mamy jeszcze inną książkę o miskantach, o gigantach wśród traw. Autorem jest Alicja, tak, i Artur Maj.
To z moim tatą to jest właśnie taki bardziej album. Tutaj jak mieliśmy właśnie, mamy kolekcję narodową miskantów, no to chcieliśmy takie podsumowanie tej kolekcji zrobić, czyli tutaj mamy zdjęcia.
Z drona teraz otworzyłem.
Z drona też są zdjęcia, tak, ogrodu. Natomiast jest mnóstwo zdjęć różnych odmian miskantów i to naprawdę dużo jest takich bardzo mało znanych.
A ja bardzo się cieszę, że Cię poznałem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo
dziękuję za rozmowę. I ruszam, jeżeli pozwolisz sobie, jeszcze raz do ogrodu tego pokazowego, żeby nasycić oczy trawami. Alicja Maj była naszym gościem, autorka książki Trawy ozdobne. Te książki można kupić, dostać, nabyć nie tylko u Was, tak?
Też można, tak. Trawy ozdobne, właśnie ta książka jest dostępna w wielu księgarniach, więc bez problemu.
Niskie ukłony. To była audycja Ładne kwiatki, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia za 2 tygodnie.